Dobry wieczór Państwu. Przywitałem Was dzisiaj najnowszym utworem Łydki Grubasa pod tytułem Pinokio. To bez związku z niczym, proszę Państwa, absolutnie bez niczym. Po prostu utwór mi się podoba. Dlaczego wam się nie podobać ten utwór? Ryszard jeszcze dzisiaj będzie. W drugiej części powiemy o obostrzeniach i o tym wszystkim, co się dzieje. I o tym wszystkim, co się dzieje, proszę Państwa. Ale dopiero w drugiej części. Dzisiaj... Najpierw zacznę chyba troszeczkę od paru takich różnych innych rzeczy. Wiem, że Państwo ciężko było się dzisiaj dostać na kcht.eu, dlatego że administrator musiał wymienić serwer, zmieniał serwer i zmieniał nam adres IP i wszystkie rzeczy, dlatego że nie podpinał, dlatego że tam odnotowano dziś dość dużo prób wejścia na stronę. Bardzo dużo włamań, proszę Państwa, autentycznie z różnych dziwnych adresów IP. To wszystko jest powoli badane, tu Peter już zadziała, ale to tak się dziwnie składa, że ja również dzisiaj mnie i mój ten profil na Macu, czyli ten Apple ID, ostrzegało mnie, że ktoś się chce włamać, i Office, czyli Microsoft, i Google. Dość ciekawe, proszę Państwa, dość ciekawe. No dobrze, włamujcie się, chociaż nie wiem, po co się włamywać, tym bardziej, że jeden z tych włamywaczy to jest najprawdopodobniej jedna z polskich instytucji. Panowie, ja wam dam, jak chcecie, to ja wam dam, panowie, dam wam wejście, hasła i wszystkie rzeczy i sobie wchodźcie, ale po co się włamywać i psuć mi wszystko, prawda? No bez sensu, bez sensu. Zdaje się, że w ogóle panuje coś, jakaś dziwna tendencja na palenie archiwum, bo tutaj właśnie otrzymałem również informację o pożarze archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Lubuski Urząd Wojewódzki przy ulicy Fabrycznej w Gorzowie też się palił, też się coś spaliły, jakieś akta, no coś, jakieś palenie akt jest duże, nie wiem, nie chcę nic oczywiście mówić. Nie chcę oczywiście nic na ten temat mówić, ale to tak dziwnie, po Krakowie, o którym nastąpi zupełna cisza w tej chwili, też przypadkowy pożar Lubuskiego Archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ciekaw jestem, które następne, no właśnie. Pan poseł pewien z PiSu, pan poseł Jan Mosiński, stwierdził, że życie, że z głodu nie można umrzeć w Polsce, życie jest bardzo tanie, ponieważ zakupy na miesiąc wydaje, kosztują go 350 zł. Zakupy żywnościowe na miesiąc. Nie wiem, tutaj są Państwo z Polski. Czy jesteście w stanie zrobić zakupy na miesiąc za 350 zł i mieć jedzenie na cały miesiąc? No dla siebie to rozumiem, dla całej rodziny to jest, nie wiem ile tam ludzie jedzą. No jesteście w stanie? Bo wydaje mi się, że to jest raczej niemożliwe, więc może by pan poseł jednak zszedł na ziemię i zobaczył, co się tak naprawdę dzieje, a nie gadał głupot, proszę państwa. Policjanci buntują się przeciwko ściąganiu ich do Warszawy do zabezpieczenia demonstracji. Chcą brać L4, bardzo się mocno buntują. Jest też dość ciekawe, dzisiaj czytałem wypowiedź jednego z szefów, z polityków, że przerażające jest, co się dzieje na forach policyjnych, bo policjanci też nie chcą się szczepić. No. Nie chcą się szczepić, więc strasznie ich tutaj krytykują. Policjanci masowo pójdą na L4, ale już ludzie zaczynają mówić, że to im teraz nie pomoże nic, że będą patrzeć i pilnować tych policjantów na L4 i donosić do ZUS-u. Do ZUS-u, że są na zwolnieniu, że coś robią w czasie zwolnienia. Zdaje się, że tutaj już w tej chwili policja straciła wszystko to, co budowała sobie przez prawie 30 lat i w tej chwili policjant kojarzy się niestety z tym debilem z pałką, z metalową pałką bijącą kobiety w tłumie z antyterrorystów po prostu. No, tak jest, nic na to, bo policjanci nie pomoże. Chcę powiedzieć, że przedwczoraj zdaje się, czy przedwczoraj szef policji w Saksonii, tak, chyba szef policji w Saksonii wystąpił publicznie i powiedział ludziom, że to wszystko jest ściema i mają rację. I że mają rację. Nie wiem, czy jeszcze jest szefem policji, czy nie, ale również niektóre media niemieckie cytowały to po prostu. Cytowały tą wypowiedź, także to zaczyna być dość ciekawie. Zaczniemy w ogóle od polityki międzynarodowej dzisiaj, bo jest sprawa z Białorusią dość ciekawa. Jak wiadomo, została wczoraj aresztowana pani Angelika Borys, dzisiaj Poczobut i parę tam osób jeszcze ze Szkoły Polskich i ze Związku Polaków na Białorusi. Jest to ewidentnie akcja przeciwko Polakom. Ja mówiłem wielokrotnie, myśmy przegrali Białoruś, naprawdę... w Saksonii to był za dwa tygodnie temu, być może. Byśmy przegrali Białoruś dokładnie. Był moment, w którym Łukaszenko chciał się wyrwać ze smyczy Putina dość mocno i Łukaszenko nam w 2011, 12, 13 czy 14 roku. Już jak PiS powstał, to też później w 2015 czy 2016. Oferował nam szereg korzyści. Chciał trochę otwarcia, myśmy niestety zaczęli w kółko mówili o tym, że to jest satrapa i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale to był satrapa, który wtedy był absolutnie starał się wybić na niezależność i nie był jeszcze tak bardzo zagrożony. To, co się w tej chwili dzieje na Białorusi, to trudno się nie zgodzić z niektórymi tutaj analitykami czy z panią Romaszewską, że jest to, że to jest tam gra Rosja. Tak, tam tylko gra Rosja. To właściwie jest po Łukaszence. Łukaszenko czeka chyba końca, czyli tej kadencji, dopóki Rosjanie nie zainstalują tam we władzach i w pełni nie przygotowują następcy. Więc sądzę, że Łukaszenko jest w ogóle w tej chwili ubezwłasnowolniony całkowicie. To była ceda za uratowanie go przez Moskwę po tych wyborach. I to, co tam się dzieje, to nie jest również sprawa Białorusi, tylko to są Rosjanie. To autentycznie tak rozgrywają Rosjanie. Podobny sposób rozgrywali Rosjanie na Litwie i w podobny sposób rozgrywali nas na Litwie, na Łotwie i rozgrywają nadal na Ukrainie na przykład, ponieważ tworzą sobie pas wokół Polski, pas nacji, narodów, które będą traktować Polskę jako wroga zewnętrznego. To jest ewidentne na Ukrainie, tej europejskiej, gdzie większość tych wszystkich nacjonalistycznych ruchów ukraińskich jest ewidentnie skierowana wrogo do Polski, to widać, nie na drugą stronę, tylko do Polski. To zaczyna się w tej chwili robić na Białorusi, gdzie Rosjanie powoli, ale zaczynają przekonywać społeczeństwo białoruskie, że te wszystkie kryzysy, to wszystko to jest wina Polski, która chce im zabrać Grodno, jakieś cuda, jakieś tam inne niewidy, proszę państwa. I to jest również na Litwie, gdzie Litwini, powiedzmy, nie pałają zbytnią miłością do Polaków i nie pałali. Ja już nie mówię o Kaliningradzie. Także będziemy mieli wschodnią granicę opanowaną przez społeczeństwa, które Polaków i Polski wręcz nienawidzą. Do tego to wszystko dąży. Problem tylko jest w tej chwili jeden. Co na to Polska? Proszę państwa, przy Litwie... Kiedy były ewidentne przez te całe 20 parę lat, kiedy ewidentnie były antypolskie działania Litwinów i rządu litewskiego, ja sam znam przypadek człowieka, który pracował w litewskim wywiadzie jako tłumacz i powiedziano mu, że jak tylko skończą szkolenie czy coś tego, to jego wyrzucą i wyrzucili go tylko dlatego, że był Polakiem. Po prostu. I tak samo zresztą Litwini traktowali Żmudzinów. Polski rząd udawał, że tego nie widzi. Nie widzi tego całego, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale nadawania litewskich końcówek polskim nazwiskom, tych wszystkich historii, proszę państwa, prawda? I to samo... Tak samo trochę mniej, tak samo na samym początku istnienia państwa łotewskiego również Polacy byli na cenzurowanym, ale oni wszyscy, którzy nie byli Łotyszami, cenzurowali wszystkich, potem się Łotwa jakoś uspokoiła, ale na Litwie nadal to trwa. Ja miałem okazję poznać dość dobrze Litwę, niestety. I teraz jest właśnie Białoruś. To jest akcja przeciwko tym polskim związkom, to jest akcja związana również z putinowską polityką historyczną, ponieważ tam chodzi o pan Poczobut został zatrzymany, bo oni wszyscy dostali jakieś dziwne prawo propagowania jakiegoś nazizmu, faszyzmu, czegokolwiek. Chodzi o to, że Poczobut chciał uczcić tam żołnierzy wyklętych czy oddziały AK, które tam działają. No kontrowersyjne jest dla Białorusinów, bo to niekoniecznie każdy musi mieć nasze podejście do tego. Dla mnie to też jest czasami kontrowersyjne w niektórych wypadkach, ale tu chodzi o to, aby wspierać cały czas politykę historyczną Putina, który twierdzi, że to nie Rosja rozpętała II wojnę światową, ale jednak Rosja i jakiekolwiek uczczenie, czy jakiekolwiek pielęgnowanie pamięci na przykład o partyzantach, o AK-owcach, czy o tych żołnierzach wyklętych, którzy walczyli z okupantem rosyjskim, sowieckim, na tych terenach jest sprzeczne z jego polityką historyczną, bo nie zapomnijmy, że część tych ugrupowań powstała tam, szczególnie na tych terenach, to jest także 17 września. Trudna data, której Rosja chce absolutnie pominąć, to 17 września. To widać zresztą po ostatnich wystąpieniach Putina i rosyjskich historyków. No cóż, Rosjanie mają prawo sądzić jak chcą, ale my powinniśmy jako państwo coś zrobić. To nie wystarczy, proszę państwa, i teraz się zdziwicie, bo na ogół nie jestem za ostrymi rozwiązaniami, ale teraz jestem w stosunku przynajmniej do Białorusi, oczywiście nie do Rosji, bo to by ciekawa była reakcja Rosji, jestem za bardzo ostrymi rozwiązaniami w stosunku do Białorusi, proszę państwa. No. Nie wystarczy na Zamku Królewskim czy gdzieś tam jakieś światła we flagę białoruską zapalić, które są w kolorach flagi białoruskiej, bo to dzisiaj jakieś jej święto. Nie wystarczy. Nie wystarczy mówić tylko i wyłącznie i opowiadać jakieś rzeczy, tam chodzić, wzywać ambasadorów. To nie wystarczy. To w tej chwili, proszę państwa, stosunki z Białorusią powinny zejść na niższy poziom. Jest coś takiego w dyplomacji, gdzie one mogą być ograniczone do charge d'affaires, ewentualnie jeszcze zmniejszone stosunki z Białorusią. To powinno być. Powinna być niesamowita akcja, wręcz propagandowa, z jednej strony. Oczywiście dobre jest to, że próbujemy wciągnąć Unię Europejską w to wszystko, bo jesteśmy krajem Unii Europejskiej i powinniśmy bronić swoich obywateli, czyli obywateli Unii Europejskiej, tak jak cała Unia Europejska wszędzie na świecie. Ja wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby to dotyczyło jakiegoś brytyjskiego obywatela, to tutaj, czy amerykańskiego, czy nawet niemieckiego, to proszę mi wierzyć, COVID szedłby na drugi plan, prasa gadałaby tylko o tym. U nas nie. U nas jeszcze o tym tak bardzo nie mówi, nie gada, tylko tam wystąpienie pana prezydenta, jak zwykle wystąpienie pana człowieka zwanego prezydentem, z którego nic absolutnie nie wynika, więc zamiast gadać, trzeba robić. Do tego wszystkiego, proszę państwa, proponował polskiemu rządowi dosłownie usiąść w końcu na Rosjanach i Białorusinach, którzy są w Polsce. Oczywiście, my szanujemy Białorusinów, my o tym wiemy, ale usiąść, autentycznie usiąść na nich. Ale do tego trzeba mieć kontrwywiad i wywiad, a wyście, proszę państwa, panowie zniszczyli cały kierunek wschodni. Dokładnie, nie ma ludzi w kierunku wschodnim, którzy by potrafili to zrobić. To nie tylko sankcje, ale również przedsiębiorstwa, różnego rodzaju wspólne działania, zamknąć mały ruch graniczny, dopóki Białorusini nie zwolnią tych Polaków, którzy nic złego właściwie nie zrobili, i dopóki Białorusini nie zmienią swojego podejścia. Oczywiście możemy dyskutować, z Białorusinami trzeba dyskutować. To ci, którzy dla nas są żołnierzami wyklętymi, dla nich nie muszą być żołnierzami wyklętymi, ale to jest kwestia dyskusji, a nie aresztowania ludzi. Oczywiście to są dość ostre posunięcia, zaraz wszyscy powiedzą, że prowadzę do wojny. Nie, nie prowadzę do żadnej wojny, tu nie chodzi o wojnę, bo Rosjanie chcą zmusić Polskę, czy okrążyć Polskę, czy ewentualnie nacisnąć na Polskę jak zwykle cudzymi rękoma. Tak, cudzymi rękoma. I to jest to. I trzeba Rosjanom udowodnić po prostu, że co to, jak to jest. Ja spodziewam się, że będą prowokacje wobec personelu polskiej ambasady w Mińsku i konsulatów, czyli polskiego personelu dyplomatycznego. I to dość duże prowokacje. Przypuszczam, że znowu znajdą jakiegoś oficera wywiadu, którego spiją, bądź nie spiją, bądź zrobią jakąś prowokację, wrobią w coś i go wyrzucą, to znaczy po prostu dokonają ekspulsji tego dyplomaty. My nie powinniśmy się tego obawiać, bo taka praca i to wiadomo, że to jest wojna, więc na wojnie są zawsze jakieś tam ofiary. Powinniśmy usiąść dokładnie na ambasadzie białoruskiej, personelu białoruskim, białoruskiej ambasady, jak i rosyjskiej tu w Polsce, nie licząc się z kosztami, które będą tam i że Rosjanie zrobią to samo u siebie i Polacy i Białorusini zrobią to samo u siebie, ponieważ tak się składa, że rosyjska ambasada prawdopodobnie nie ma żadnych możliwości wywiadowczych i działania, więc niech się nic nie stracimy, to Rosjanie wszystko stracą, odciąć ich od wielu źródeł informacji, od kontaktów i bardzo dokładnie ich po prostu szczypać, że tak powiem, bo inaczej się tego nie da zrobić. W ten sposób cały czas powołując się również na to, że jest to wymierzony cios w polską, w mniejszość polską na Białorusi. Mniejszość polską na Białorusi. Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma. Tak na dobrą sprawę, czy Białorusini, czy Rosjanie. Rosjanie tego nie lubią, tym bardziej, a do tego wszystkiego, proszę Państwa, bardzo mi się to wszystko zaczyna kojarzyć z akcją polską Stalina. Pamiętacie Państwo, rok 37-38, akcja polska numer 1 i potem po 17 września akcja polska numer 2. Aż się prosi o artykuły, programy na ten temat. Aż się prosi w tym aspekcie. Przypominać to, że historia lubi się powtarzać i do czego to doprowadziło. No. Przy okazji, oczywiście bardzo ważne jest bardzo ostre naciśnięcie na Unię Europejską. Niech Unia Europejska się i kraje NATO, niech Unia Europejska się w końcu, niech Unia Europejska się w końcu również wypowie. Tam bardziej, że córka Angeli Merkel, Kunegunda ona chyba ma, nie wiem, kto jest Niemiec, niech mi przypomni, Kunegunda, ostatnio wypowiedziała się o tym, że w Polsce mniejszość etniczna niemiecka jest prześladowana. To też jest ciekawe, jaki to jest pięknie zgrane. Z jednej strony mamy rosyjską Białoruś, z drugiej strony mamy NRD-owskie Niemcy, prawda? Bo to tak trzeba powiedzieć. NRD-owskie Niemcy. Ona się, ta pani, wypowiedziała się publicznie, że w Polsce jest prześladowana mniejszość niemiecka, nie ma tabliczek niemieckich, jakichś rzeczy, takie tam różne rzeczy. Śmieszne, bo śmieszne. Śmieszne to zresztą, ale tak pięknie, ładnie skorelowane z tą Białorusią razem. No, czyli to widać wyraźnie, że zaczyna się coś koło nas dziać. Tutaj pan Tomasz mi pisze, Kalina, panie Piotrze, to co się dzieje na Białorusi, to dzięki bezobjałowej polityce zagranicznej. Nie wiem, czy to by było dobre rozwiązanie, co pan proponuje. Lepiej pogrozić palcem, siedzieć cicho, tak jak do tej pory jest polityka zagraniczna, której nie ma. Nie, bo w tym momencie to nie jest tak, bo w tym momencie każdy posunie się dalej. Jeżeli państwo zareaguje, nie posunie się dalej. Proszę państwa, czy... Ja już nie mówię o ekstremach typu, że jak się Amerykaninowi coś stanie, to Amerykanie atakują, czy już wielu takich przykładów było, ale proszę Państwa, czy jakikolwiek inny kraj, jeżeli aresztowany zostanie obywatel w taki sposób, czy ktoś, przedstawiciel jakiejś tam mniejszości, gdzieś mieszkający, czy coś, naprawdę nie widzicie, co się dzieje? Kiedy coś się stanie Brytyjczykowi, na gdziekolwiek na świecie, to tutaj BBC przestaje mówić o COVID-zie i zaczyna mówić o tym Brytyjczyku, tylko i wyłącznie. I tu natychmiast rząd, premier, wszyscy i tak dalej, i tak dalej. To samo jest z Francuzami, Amerykanami, Niemcami, tylko my pozwalamy obrażać się Litwinom, obrażać się Ukraińcom i jeszcze się śmiejemy, jeszcze się kłaniamy, kiedy się czci ludobójców. A teraz pozwalamy zamykać naszych obywateli, naszych rodaków na Białorusi, bo Rosjanie tego chcą. Bo to nie jest kwestia Łukaszenki i Białorusi. Ja mogę Państwu powiedzieć, że w tej chwili najprawdopodobniej następuje ogromny odwrót wielu oficjeli z Białorusi i szukania kontaktów jakichś poza, bo oni się też boją, że był jakiś poza swoim krajem, no już wiadomo, o czym mówię od razu, o czym mówię, bo oni się również boją, że jak Łukaszenko upadnie, to poleci z nimi. Tak to jest. Tak to jest. Jeżeli nie, to nieważne, że my nie chcemy prowadzić do wojny, to nie wywoła żadnej wojny, to wywoła tylko skandale dyplomatyczne. Zresztą, proszę Państwa, to, czy my mamy nawiązane stosunki, czy my mamy stosunki w tej chwili nawiązane na najwyższego szczebla z Białorusią i Rosją, to proszę mi wybaczyć, w sytuacji, w której jesteśmy, jest to po prostu bardzo, to jest wszystko jedno. I tak nie mamy, i tak doprowadziliśmy do sytuacji, w której Rosjanie dyktują nam politykę, jaką mamy prowadzić politykę. Gdybyśmy na przykład zerwali stosunki z Rosją, to byłoby również ciekawie w samym obrębie Unii Europejskiej i NATO. Proszę sobie wyobrazić, jakie były reakcje innego. Jakie byłyby reakcje innych rządów unijnych. To byłoby jakieś wyłamanie się z tego systemu, ale musieliby zwrócić uwagę. To ja jestem przeciwny zrywaniu od razu stosunków, ale na przykład ograniczeniu do szczebla szarszy d'affaires i do niezbędnych spraw tylko, uważam, że to jest ważne. Zatrzymanie ruchu turystycznego pomiędzy Białorusią, Rosją a Polską w obie strony też, proszę Państwa, nic się nie dzieje. Poza tym nie zapominajcie Państwo, że my jesteśmy krajem tranzytowym. Jeżdżą przez nas białoruskie i rosyjskie tiry ciężarówki, prawda? Mówię tiry tak jak wszyscy, ale mnie kolega wyjaśnił, że tir to jest tylko karnet i napis na tym, ale tak wszystko nieważne. To przecież wystarczy usiąść na tym. Celnicy, wszyscy. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, w jaki sposób możemy to wykorzystać, co Rosjanie nas uderzą za to, że bronimy Polaków aresztowanych na Białorusi, że rozniszczone są polskie szkoły, język i to, co jest sprzeczne z prawami człowieka obywatela i z konwencjami ONZ-owskimi, a także i unijnymi. To Unia niech to określi w końcu, czy chce, czy nie chce, czy chce się postawić, czy nie chce. Ja sądzę, że część krajów unijnych, gdybyśmy to zastosowali wszystko wobec Białorusi, by nas bardzo mocno poparła, bo dobrze wiedzą, że w ten sposób walimy w Rosję, a nie w Białoruś. A to również mogłoby uświadomić niektórym Białorusinom, że jeżeli chcą mieć niepodległe państwo, to jest to ostatni dzwonek, bo jeszcze rok i już tego państwa nie będzie. No. Merkel ma dwóch pasierbów. No nie wiem, tutaj powiedziano jakaś taką, czytałem, taka pani Kunegunda się nazywała. Merkel, coś mówiono. W obecnej sytuacji, jakiej jesteśmy, nie mamy nic do stracenia, wręcz możemy zyskać. Roman Porębski. Oczywiście, że tak, ponieważ stosunki z Rosją są praktycznie żadne. Rosjanie omijają nas we wszystkim. Ostatnio zresztą były informacje, i te informacje również w prasie zachodniej, chyba nawet szwedzkiej, nie wiem pani Dario, czy pani na to wpadła, w szwedzkiej, że Rosjanie prowadzą tajne rozmowy z Holendrami na temat uznania i zaprzestania sprzeciwu przeciwko Nord Stream 2. No, także widzicie. No. Także widzicie państwo. No. Ja wiem, panie Leszku C., karnet TIR, tylko wszyscy mówią TIR, były tirówki, ale nie miały karnetu, tylko chodzi o te ciężarówki. To tak, w tym wieku, że wiecie. No. Tak to jest. Niestety każdą moc i chęć zrobienia czegokolwiek w interesie Polski i Europy niweczą układy Niemiec z Rosją. Taurus, tak, ale w jednej strony, gdybyśmy to zrobili w ten sposób, stanowczo, to nie musieliby się opowiedzieć, nie mogliby wprost poprzeć represji wobec określonych mniejszości etnicznych i mniejszości narodowych. Nie mogliby. To jest naprawdę dość. A gadanie i mówienie wielkimi słowami tutaj w Warszawie, na zamku, światła w kształcie flagi, jakieś inne rzeczy, to bzdury. Dobrze, o pani Daria są potwierdza, że to chyba w szwedzkiej prasie było coś takiego, bo Szwedzi są przeciwni. Na pewno u nas Szwedzi troszeczkę poparli. Naprawdę, Rosjanie w tej chwili są rozpędzeni, idą na całego. To jest niestety ich czas, mimo o ciągłym kryzysie, bo Europa zajęta tylko i wyłącznie koronawirusem po prostu traci czujność. No. i nie wie, jak co dalej robić. Oni się dogadują ze wszystkimi. Ze wszystkimi. Okej, dobrze, proszę Państwa. Teraz posłuchajmy muzyki. No i oczywiście drugi temat po przerwie, czyli koronawirus, dzisiejsze wystąpienie pana premiera i to wszystko. Ale zaczniemy od Pasji Świętego Mateusza, wykonania Ryszarda Jasińskiego. Ta wersja zaczyna się od dzwonów. Ja te dzwony nagrałem, one są z kościoła ewangelickiego, na Tempelhofie blisko mieszkałem. Tam to jest jedyny kościół zbudowany przez Adolfa Hitlera. Historia arcyciekawa, ponieważ tak jak mi pokazywał pastor, w tym kościele po wojnie, oczywiście po upadku Hitlera, zostały odbite wszystkie takie tam były figurki, te płaskorzeźby przedstawiające Samana, przedstawiające Goebbelsa, różne takie swastyki, to zostało odbite. To jest kościół ewangelicki o wspaniałych dzwonach, więc obejrzymy sobie, więc posłuchamy sobie najpierw tego, a później, proszę Państwa, puszczę coś jeszcze. Gdzie ja to mam? Mam nadzieję, że mi to... No i bardzo dobrze, tak mi podpowiadają. I proszę Państwa, ale potem puszczę coś, co jest bardzo znane. To jest oczywiście, jak niektórzy mówią, cover, a ja mówię na to interpretacja polskiego zespołu Bullfinch i Cadillac. Razem to jest jeden, to są praktycznie te same projekty. Tylko muszę znaleźć, proszę Państwa, proszę poczekać, LED, dawać mi to. To już wiecie, co to będzie. No nie, już, proszę. No widzicie Państwo, już się będą ze mnie śmiać, że ja nie potrafię robić radio, no ale jestem sam, no co mam zrobić? Nie, to nie był LED, to co to było jeszcze? Jak to się nazywało? Okej, okay, już wiemy, Już puszczamy, bo koniecznie chciałem. No co, nie mam tego? No powinienem to mieć. Dlaczego nie mam tego? No widzicie Państwo, wszystko przez ten. Już za chwileczkę musicie Państwo jeszcze wytrzymać to takie znaczenie. Co tu jeszcze ktoś mówi? W którym kościele jest, w tym kościele jest dzwonki? Nie, tam nie ma żadnego dzwonu Hitlera, tylko jest tam na czele... Tylko jest tam na czele. Tam jest na czele, proszę Państwa. Tam są organy. W tym kościele są organy, które zostały przywiezione z pierwszego Parteitagu w Norymberdze, tego słynnego Parteitagu, z którego pamiętacie Triumf Woli, ten film. No. Ktoś tu chce o mnie pisać historię, więc niech sobie pisze różne historie. Wiele rzeczy się o mnie prawdziwych ludzie dowią. Cieszę się nareszcie, nie będę musiał się ukrywać w tym wszystkim. To ich sprawa. No gdzie ja to mam? No kurczę blade, tak koniecznie chciałem puścić Państwu ten utwór i nie mogę go znaleźć. Proszę Państwa, no bo rzeczywiście to chodzi o to, że ktoś w tym artykule dotyczącej tej wypowiedzi to był ktoś z rodziny Merkel, albo to była jakaś szwagierka, siostra, cokolwiek, ale ewidentnie twierdzili, że to jest rodzina Merkel i rzeczywiście takie głosy się pojawiają. Niestety, to jest najważniejszy jest głos i nikt tego nie dementuje, my nie reagujemy, my nie potrafimy reagować, także dopóki nie zareagujemy, proszę Państwa, to będą nas wszyscy tak traktować. Niestety, nie można tego olać. No. No właśnie. Dobrze, to teraz przejdźmy do Polski i do tego, co dzisiaj się stało. Oczywiście dzisiaj, proszę Państwa, obostrzenia, nowe obostrzenia. Były szef GIS twierdzi, że trzeba wprowadzić stan nadzwyczajny. Władza boi się reakcji obywateli. Nie tylko reakcji obywateli, ale tego, że musiałaby płacić odszkodowania. Lockdown, zamknięcie żłobków i przedszkoli. Komentowane jest to niesamowicie, jest to bardzo negatywnie. Pan premier dzisiaj mówiąc, powoływał się na rządy zachodnie, to przypomnę, że Merkel wczoraj się wycofała z tego i chyba w jakiś tam dziwny sposób przeprosiła naród, mówiąc, że działała pochopnie, co jest naprawdę nie zgadza się. No. Co naprawdę nie jest dotąd, co jest chyba ewenementem. Niektórzy moi niemieccy znajomi piszą, że dlatego, że to wszystko dlatego, że wybory mają być. Chyba we wrześniu w Niemczech mają być wybory, o ile pamiętam. O ile będą w ogóle, więc mają być wybory. Pan premier również powiedział, że prywatne placówki nie leczą pacjentów z COVID, co może świadczyć oczywiście o przygotowaniu się do upaństwowienia służby zdrowia. Jest ogromny protest grupy LuxMed i protest również Medicavera, którzy twierdzą, że i podają zresztą jakieś liczby i podają również dowody na to, że ich karetki jeżdżą i że oni również zajmują się pacjentami z ciężkim przebiegiem COVID. No oczywiście pan z partii Razem, Zandberg, on twierdzi, że te obostrzenia to zbyt mało, że nie jest do końca zadowolony, że powinno być, sytuacja jest krytyczna, a rząd boi się zatrzymać nawet wyjazdy na Zanzibar, boi się dużego biznesu, księży, celebrytów, właśnie, że ten dziurawy lockdown potrwa dłużej i tak dalej. I tak dalej. No. I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Przerwę, proszę Państwa, ja będę musiał skasować czat w Radio Kingu. Ciężko mi nie zwracać uwagi na wiele rzeczy i ja jedyną rzecz, co mogę zrobić w Radio Kingu, to wyłączyć czat. Po prostu. I czat będzie na... I to chyba od jutra zrobię. Nie chcę Państwa karać, ale to nie jest... Ale tak niestety, proszę Państwa, jest. Ja już zwracałem się do Radio Kinga w pewnej sprawie. Oni nie reagują. Nie mam zamiaru z tym dyskutować, zwracać uwagi, ale Państwo zwracają uwagę, nie słuchając tego, co mówię, bo to o to chyba tylko chodzi, po prostu. Tak, boję się, rzeczywiście boję się. Także niestety, ale dziękuję za jedną informację, De La Motte, bo teraz radziłbym Ci uważać. No. I proszę Państwa, wracając do tego lockdownu. I wracając do tego lockdownu, zamknięte obiekty sportowe, zamknięte wszystko. Śmieszne jest również to, że będąc takim niby asertywnym, w całej wypowiedzi pana premiera wynika z tego, że to ludzie są winni, że ludzie się nie chcą podporządkować i jedyną zasadą to jest ludzi za mordę zamknąć w domach. I to wszystko jest dla naszego dobra, a jednocześnie grzecznie prosi, żeby kościoły były otwarte. No, żeby były otwarte. Przepraszam, Piotrze Majcherczyk, możesz wyjaśnić temu panu, jak to jest z tymi pozwoleniami? No, bardzo dobrze. I proszę państwa, to wszystko jest niestety, muszę powiedzieć raz jeszcze, że dobra, zaraz, bo się zapętliłem, już się odpętlam. Muszę powiedzieć raz jeszcze, że rząd powinien uderzyć się w piersi i ten rząd jest do postawienia przed Trybunałem Stanu. Przypominam, że ja tego wirusa i tą pandemię traktuję bardzo poważnie. Przypominam, że mówiłem w zeszłym roku na temat, od samego początku, na temat konieczności pewnego rodzaju zastosowania stop klatki na jakiś czas, 2-3 miesiące, po to, żeby to świństwo pokonać, żeby to zlikwidować, czy ewentualnie zdefiniować problem, dokładnie przebadać wszystkich, wtedy zdefiniować grupę, która jest grupą zarażoną i wówczas wyciągnąć pewne środki, zająć się leczeniem przede wszystkim, a nie czekać rok na szczepionki. Przypominam również Państwu, że to ten sam pan premier w lipcu czy w sierpniu, grzmił zeszłego roku, grzmiał, że wirus są niegroźny, że pandemii nie ma. Ale w tym wszystkim, proszę Państwa, były również wtedy te same modele matematyczne i te same słowa Billa Gatesa, na które dzisiaj również powołują się obecni rządzący i pan premier. Co więcej, miesiąc temu, może więcej niż miesiąc, pan premier powiedział wyraźnie, wyszliśmy z pandemii poobijani, ale wyszliśmy, mając w ręku przewidywania praktycznie stuprocentowej pewności, że będzie ilość zarażonych wzrastać i narastać. Przez ten rok rząd nie zrobił nic, aby, proszę Państwa, przewidzieć taką sytuację, stworzyć takie możliwości pracy służby zdrowia i zabezpieczyć tak służbę zdrowia, żeby nie było tego, co jest teraz. Bo teraz mówienie, że nie mamy lekarzy, to trzeba było o tym myśleć w kwietniu, w maju zeszłego roku, a nie o wyborach. A nie o wyborach po prostu. No. Także, proszę Państwa, oni nie tylko, że kłamią, oni po prostu są w totalnym chaosie. Oczywiście, że chyba coś ukrywanie przykrywają. Ja zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy pracują w służbie zdrowia, na covidowych i widzą, że to jest naprawdę poważna rzecz. Ale proszę Państwa, cóż proponuję Państwu, zastanówcie się. Patrzcie na Szwecję. Szczepionki, powiedziałem, nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem. Uważam, że powinno się zacząć od leczenia. Gdybyśmy zrobili wtedy, w marcu, to, co ja nazwałem stop klatką, czyli zatrzymali w ogóle, tak jakbyśmy wyjęli z życiorysu, zatrzymali czas na jakieś 2 miesiące, ile potrzeba, tylko po to, żeby skończyć obrót finansowy, żeby nie było obrotu finansowego, żeby firmy, które działają, nie traciły nic, bo nic nie musiałby płacić. Po prostu mieliby wyjęte dwa miesiące z życiorysu, płaciliby podatki, roczne podatki o 2 miesiące, gdzie rok trwałby przypadkiem ten podatkowy 10 miesięcy, nie 12. Na przykład, jeżeli to byłoby 2 miesiące, gdzie w ten sensie rząd zapożyczyłby się u obywateli. Tymczasem nasz rząd, proszę Państwa, on zapożyczył wszystkich obywateli. Rząd uratował sektor bankowy. Chodzi tylko o to, żeby to jest uratował sektor bankowy, a niszczył wszystko i teraz zniszczy wszystko raz jeszcze. Trzeba było iść szeroką falą, nie patrzeć również na Unię Europejską, nie patrzeć na nich wszystkich, nie patrzeć na wszystkich, słuchać rzeczywiście tych fachowców, którzy również mówili. Nawet z ich grona, profesor Mroczkowski chyba, prawda? Wczoraj w telewizji wyraźnie mówił, że ten lockdown nic praktycznie nie dadzą. Nikt nie dadzą. Tak, panie Krzysztofie. Tak, panie Krzysztofie, ma pan rację. Bo pan powiedział tutaj, tak on tak powiedział. Pokonaliśmy wirusa, idźcie na wybory. To za to samo ten człowiek powinien już stanąć przed Trybunałem Stanu, bo jest odpowiedzialny za cały kraj. Za cały kraj. No. To cały kraj przecież jest odpowiedzialny za cały kraj, proszę Państwa. Jak Państwo widzicie, wynika z tego, że poprzednie lockdowny, poprzedni rok obostrzeń i rzeczywiście dyscypliny ogromnej społeczeństwa nic nie dał. Bo społeczeństwo było zdyscyplinowane. Ja sam pisałem wielokrotnie zostań w domu i tak dalej, ale widząc później, co się dzieje, widząc, słuchając różnych naukowców czy różnych ocen, widząc, co się dzieje w Polsce, widząc w maj, lipiec, sierpień kampanię wyborczą, widząc 10 kwietnia i tak dalej, naprawdę stwierdziłem, że nie z tymi ludźmi. Nie z tymi ludźmi. Ci ludzie po prostu mają nas wszystkich gdzieś i chcą tylko dołożyć. I teraz jest jeszcze jakiś Zandberg. Zandberg, o twarzy, no nie będę, no nie będę już tego komentował, po prostu tego zdjęcia, które tutaj widzę, który chce wszystkich zresztą również zamknąć i nie wiem co, pod spactienką? Straszą tylko i wyłącznie policją i wojskiem. To raz. Trzeba było wprowadzić stan najwyższej gotowości, stan jakiś, jak to się mówi, no stan nawet wyjątkowy, czyli klęski żywiołowej. Wówczas, proszę państwa, byśmy i prawdopodobnie byśmy w ciągu pół roku zwalczyli tego wirusa. I bylibyśmy teraz dalej, o wiele dalej niż jesteśmy, bo to jest dopiero początek. Następna rzecz, absolutnie nielogiczna z tej dzisiejszej wypowiedzi. Dlaczego do 9? To znaczy co? 9 ten wirus przestanie już działać? A dlaczego nie do 14, 15, 16? Czy dlatego, że 10 jest miesięcznica smoleńska, rocznica smoleńska i trzeba zrobić znowu uroczystości państwowe, narodowe, prawda, i żeby nie było kolejnej piosenki pod tytułem Twój ból jest większy niż mój, którą puszczę zresztą po tej części, żeby nie było takiej piosenki, to przecież jest straszne, to przecież jest coś straszne. Panie Marku, proszę nie zwracać uwagi. Ja naprawdę nie chcę tego czatu zamykać, ale będę musiał. Nie ze strachu, tylko po prostu, że to mnie także rozprasza, a tym bardziej, że to uderza w moją żonę, a ja nie życzę sobie żadnych tutaj różnych historii. No. O. Panie Piotrze, ale tak można było reagować na początku, a nie po czasie, kiedy widać, że to po prostu nie działa. Tak, ale jeżeli mamy to opanować, zgadza się, jeżeli mamy to opanować, proszę państwa, no to jeszcze mamy czas. Nikt nie straci. Nikt nie straci, poza tym, że stracą banki. Tak jak powiedziałem, jest stop klatka. Piekarz piecze, dostaje mąkę, ten chleb i to wszystko piecze, ktoś tam, jest to rozdawnictwo i tak dalej, ale on nie płaci za nic. Nie płaci pieniędzy, nie płaci tego przez czas stop klatki. Nie płaci również podatków, nikomu nic nie płaci. Ludzie, którzy mieli pieniądze, dostali 1000 przed stopklatką, będą to 1000 mieli po stopklatce. I zaczynamy od początku, po 2-3 miesiącach. Rozumiecie? No. Tak to, proszę państwa, niestety powinno wyglądać, jeżeli by komuś zależało na dobru Polaków. Powiedziałem, państwo nie jest bogate bankami, tylko jest bogate obywatelami. Jeżeli obywatel jest bogaty, jest na swoim, ma ten swój malutki biznes, go ciągnie, państwo jest bogate. Naprawdę państwo jest bogate. A to, co oni zrobili, to oni uderzyli w klasę średnią, rozwalili klasę średnią. Ja jeszcze czytam dzisiaj wypowiedzi dzisiaj czytałem szefa NBP, który znowu kupuje złoto, który twierdzi, że Polska jest tutaj mocarstwem, prawie że mocarstwem, potężnym. To jest coś śmiesznego. No, to jest naprawdę coś śmiesznego. Nie rozumiem również, dlaczego zamyka się boiska tylko dla zawodowców. Dlaczego zamknęło się siłownie? Dlaczego skazuje się ludzi, dzieci, szczególnie dzieci, na zamknięcie w czterech ścianach, gdzie naprawdę wariują, dosłownie wariują te dzieciaki? No. I ja wiem, że to, co w tej chwili powtarzam, to, bo ktoś mnie tutaj również prosił, żebym powtórzył, to, co mówiłem w zeszłym roku, możecie to sprawdzić, jest w audycjach radiowych i jest na podcastach czy w archiwum radia to wszystko. Mówiłem to w marcu i kwietniu zeszłego roku, że do tego trzeba doprowadzić, przede wszystkim. Do tego trzeba doprowadzić, żeby to pokonać i jednocześnie umacniać służbę zdrowia, umacniać. Ten rząd miał szansę. Jeżeli on dzisiaj mówi, że sytuacja jest najtragiczniejsza, to on tego nie wiedział miesiąc temu, mówiąc, że wyszliśmy poobijani z pandemii, tak jak wszystkie kraje. Nie, nie wyszliśmy, bo już wtedy były te modele matematyczne, już wtedy mówili naukowcy. Teraz jeśli powołujemy się na Billa Gatesa i nie chcę tutaj o nim dyskutować, ale ciekawy jest ten wywiad z nim, może sobie, proszę państwa, kiedy obejrzycie w wolnej chwili, to jeśli to ten Bill Gates mówił to samo w zeszłym roku i mówił w tym roku. Więc jeżeli powołujemy się na niego, powołujemy się na różnych fachowców, to wszystkie modele przewidywały właśnie wzrost zakażeń. Jak można było wtedy powiedzieć, zarówno wtedy w lipcu i w sierpniu, że pokonaliśmy wirusa i siedzieć bez maseczek, bez tych wszystkich? Nikt nie mówi. Nikt nie mówi, natomiast wszyscy mówią o jakimś pikniku w Zakopanem i o jakiejś dyskotece nielegalnej, jakiejś paranoi, proszę państwa. No to i to teraz mówią, a teraz mówią o, ale nikt nie mówi o tym, co się działo w czasie kampanii wyborczej. Naprawdę. Zajmujemy się tylko i wyłącznie koronawirusem, czymś, co powinniśmy to w jakiś sposób wyselekcjonować. Proszę państwa, ja byłem wtedy w marcu. Gdyby była stopklatka, ludzie by to zrozumieli, rząd by się podporządkował, to ja byłem w stanie również dość przez pierwszy czas trwania stopklatki jest tylko i wyłącznie badanie. Badanie chorych. Kto jest chory, kto nie jest chory. I tworzenie dla nich specjalnych, nie chcę nazywać słowa obóz, ale specjalnych miejsc, w których można ich grupować, żeby i wyizolować tych, którzy rzeczywiście roznoszą. Okazałoby się, że to jest jakieś 10% społeczeństwa, a cała reszta społeczeństwa ma pewnego rodzaju odporność. Badanie również nad tym, kto ma odporność, kto ma jaką odporność, prawda? Tworzenie odporności stadnej, tak jak to mówią Szwedzi. I tutaj Tomasz Kalina mówi, ten wirus jest polityczny, bo jest. Tu chodzi o złamanie woli. W mojej pracy już są zapisy na szczepienie. Duża firma, więc pewnie dadzą radę w niedługim czasie kupić szczepionki. Zapisało się 4 osoby na około 50 na danym wydziale. Nie szkodzi. Szczepionki, nie szczepionki, trzeba to ludziom tłumaczyć. Ale jedynym, poza szczepionkami, jedynym rzeczą są respiratory. Ale nie zastanawiał się nikt, że respiratory rozwalają płuca. Słabszym. Z różnymi chorobami towarzyszącymi rozwalają płuca. Natomiast tlen jest ważny i teraz brakuje tlenu. Nie zastanawiał się nikt, gdzie są lekarze. Przecież, że nie ma lekarzy. To wszystko trzeba było przygotować. Ci sami zresztą doradcy, którzy byli w lipcu, w sierpniu, którzy byli miesiąc temu, są i teraz. To oni nie wiedzieli, jak to wygląda. Cała masa pieniędzy, poszła w, po prostu w gwizdek. Pan premier jest dumny i wszystkich zresztą nazywa wszystkich, że pragną zła, mówił ci, którzy krytykują szpitale tymczasowe. Ale te szpitale tymczasowe, proszę państwa, to w Warszawie stoi duży szpital, blisko szpitala tymczasowego, pusty, bo nie przyjęty przez NFZ. Trzeba było o tym myśleć. W Łodzi jest tak samo. Ale lepiej jest zamknąć wydziały, powiedzieć głośno i publicznie, że trzeba raka można, z rakiem można poczekać, bo koronawirus ważniejszy, i zachowywać się tak, jak oni się zachowują, niszcząc dosłownie społeczeństwo, niszcząc wszelkie więzi społeczne, napuszczając ludzi na siebie. Samo pojęcie, do czego rząd doprowadził covidowcy i antykowidowcy, bo do tego rząd doprowadził ich propaganda. Nie można walki z wirusem oprzeć na dwóch praktycznie rzeczach. Właściwie teraz to już trzech, bo przedtem było propaganda i to propaganda klęski, jak strasznie, genialnie, w ogóle. Nawet te same zdjęcia, co w zeszłym roku, te same teksty, idealnie to się powtarza. To tak jakby był napisany jakiś bot, który to tworzył i go na nowo uruchomiono. Nie można, proszę państwa, oprzeć na respiratorach, na szczepionkach, których nie wiadomo, jak zadziałają, czy zadziałają, kiedy zadziałają i nie wiadomo, kiedy nas wszystkich zaszczepią, bo w tym tempie to oni zaszczepią nas wszystkich za jakieś 5-10 lat, po prostu. Nie można również dzielić ludzi w ten sposób, że proszę ci na Śląsku, bo są kłopoty z górnikami, no to proszę, oni są już, prawda? Nie można namawiać wszystkich, pan premier namawia do zdalnej pracy. Co to jest zdalna praca i zdalna praca? A pan premier nie wziął pod uwagę, że internet kosztuje i dobry internet również kosztuje i może go ktoś nie mieć, go może nie stać? No, rak jest terminalny, bez leczenia, więc można poczekać. Wiem, to czarny humor. Wojtek, tak, to prawda. Ma pan absolutnie rację. W Nowym Targu likwidują oddział pediatryczny. Co się dzieje w Wadowicach, mówiłem państwu. Co się dzieje w Radomiu, na ZOZie, opowiadał lekarz. Potem dostałem informację, że u mnie gdzieś tam jest tak samo. Dalej jest tak samo, jest tak samo. 70 milionów poszło na coś w dobie pandemii. Przy tak ważnym zagrożeniu, kiedy już było wiadomo, co to jest, te same modele matematyczne zastosowane zostały teraz, na nie się powołuje również pan premier, które były rok temu. I co? Wydaliśmy 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, zamiast wydać to na zatrudnienie dodatkowych lekarzy, na dofinansowanie tych wszystkich firm. Te wasze tarcze, to są, do niczego się nie nadają. Po prostu nie nadają. Dzisiaj był artykuł, że tarczę dostał jakiś hotel, znaczy taki hotel na godziny z prostytutkami, też dostał pieniądze z tarczy. No i dobrze, niech se dostanie. Niech se dostanie. Przykrywacie po prostu, panowie, waszą nieudolność. Przykrywacie dług publiczny. To ani 15, ani 16, ani 18, ani 19 emerytura nie starczy. Nie starczy. W dodatku, panie premierze, jeżeli mówi się, że wszyscy mamy być zjednoczeni, wszyscy mamy się jednoczyć, to nie jedzie się jak po burę i suce, potem po opozycji, czy po kimkolwiek, kto ma inne zdanie, kto wątpi, bo to tak wyglądało. No. Tylko wtedy, proszę państwa, tylko wtedy, jeżeli chcemy tej jedności, to wyciągnijmy rękę, a nie od razu, a nie dawajmy rękę do pocałowania, bo to wyglądało tak, że pan premier wzywa do jedności, wyciąga rękę, ale do pocałowania, a nie do uściśnięcia. No. Właśnie, pan premier myśli, że domy buduje się zdalnie, że śmieci się sortuje zdalnie, że samochody się buduje zdalnie, że trzeba elektrownie zdalnie uruchomić wszystkie rzeczy. Pan premier nie wie, oni nie wiedzą, jak wyglądacie. To ja specjalnie przytoczyłem zdanie posła, który za 350 zł miesięcznie utrzymuje się, twierdzi, że tyle na jedzenie wyda, no chyba, że nic nie je, no to rzeczywiście tak. To w tej chwili... Po to patrzeć, jakie oni mają podejście do rzeczywistości. No, pani Kasandro, o matko, no ale co, dlaczego o matko? To nie ja powiedziałem. To są tego typu wypowiedzi. Mamy tutaj coraz mądrzejszych posłów. W tle jest cała karuzela, a w tle, proszę państwa, jest jeszcze przecież całe sprawy międzynarodowe, czyli ta Rosja, Białoruś, Nord Stream 2, dość duże zagrożenie ze strony nacjonalistów ukraińskich, jest wzmagający się oddolny ruch autonomii Śląska coraz bardziej, też sponsorowany w różny sposób i przez różnych ludzi. Jest, oprócz tego mamy tutaj przykład, jest ta cała sprawa z Unią Europejską i z tą pożyczką, ten fundusz odbudowy, tą pożyczką, proszę państwa, którą dostaniemy i którą będziemy musieli my spłacać, a oni zaciągną pożyczkę. Jest szereg innych rzeczy. Jest sprawa polskich, jest sprawa coraz bliższa, sprawa, no właśnie, w ratyfikacji tego układu i tutaj to, że Ziobro miał rację, że Ziobro, i to co mówię, że Ziobro miał trochę rację, mieli ziobryści, mówiąc, że to jest w pewnym sensie bardzo dla nas niekorzystne, bo to jest niekorzystne. No. No. O, 350 PLN to ponad 300 kg ziemniaków. Nikt tyle nie zje w jeden miesiąc, też jak chce. No nie wiem, ale może pan poseł ma dużą rodzinę. No i da te 350 zł kupi 300 kg ziemniaków i będą jedli. Dlaczego nie? No. Na sam ryż starczy. Ma pani rację, pani Dario. I szereg innych historii na świecie, które się dzieją, które my przegrywamy. Była sprawa oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi i nieudany zupełnie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To już teraz widać, bo trzeba było przewidzieć wcześniej, że Biden może wygrać, a jak wygra, to będzie zupełnie inaczej. No więc widzicie. Jest szereg rzeczy, ale my za to słyszymy, że to my jesteśmy winni. Tak, my jesteśmy, proszę państwa, winni. Teraz te żłobki. Żłobki tylko do dzieci będą mogły chodzić służby zdrowia i, jak to mówią tam, służb mundurowych, czyli tych, którzy mają pałować po prostu. To też jest bez sensu. Czyli te dzieci się nie zarażają, a inne się zarażają. Przecież pan premier tłumaczył 2 miesiące temu, czy jeszcze w zeszłym roku, że dzieci to nie dotyczy. O co chodziło z tymi staruszkami? Oni w końcu, zdaje się, też nie wiedzą, na czym to wszystko polega. Sprawa jest prosta. To powiedziałem, to jest broń biogenetyczna, która jest w nas i która będzie. I która będzie, z którą trzeba walczyć za pomocą lekarstw, mówicie amantadyna czy jakieś inne, dobrze. Ja się na tym nie znam, wielu ludzi się właśnie też na tym nie zna, gada, ale może warto jednak posłuchać tego lekarza, który na ten temat mówi i zrobić badania. Mieliście rok, mieliście panowie z rządu, panie premierze, rok, ale pan powiedział, że pokonaliśmy pandemię, że wirusa pokonaliśmy. I teraz pan mówi, a w dodatku mówi pan, że wtedy tak mówili fachowcy, ale ci sami fachowcy doradzają panu teraz. No więc jak to wygląda? Jak to wygląda? No, nawet dzieci segregacja, no właśnie. Także wiecie państwo, my Polacy się na to godzimy. Niestety, godzimy się. To widać wyraźnie. Widać było po tym nieudanym proteście, widać było po wielu innych sprawach. I teraz też, proszę państwa, protesty są przygotowywane, ale te protesty się nie odbędą. Zostaną spacyfikowane. Przyjdzie 100-200 osób, którym to zależy pod ten Sejm. No. Natomiast cała reszta, cóż. Cała reszta chyba chce być jednak, nosić maski i tak dalej, i tak dalej. Tu trzeba było jakiegoś planu od samego początku, a to nie jest plan, to jest jakiś cholerny eksperyment, który ktoś wymyślił, a teraz dołożymy to, teraz dołożymy tamto. No widzicie. Prawda, pani Kasandro, posłuszeństwo i zamknięte usta za 500+, które nie ma żadnego moim zdaniem już w tej chwili znaczenia, ale to na inną dyskusję. Tak jak państwo widzicie, powtórzę raz jeszcze, ale dlaczego do 9? Czy ktoś logicznie mi może wytłumaczyć, dlaczego do 9? Bo ja tego nie rozumiem, bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Rozumiem, że wirus przestanie 9 działać. Wirus działa na dzieci, działa w takim razie, działa na te siłownie, ale nie działa na sklepowe, prawda? Na panie siedzące na kasach. Na kasach, które będą w tej chwili w różnego rodzaju biedronkach i innych sklepikach, które będą pracować. Na nich wirus nie działa, prawda? No więc tak to jest. Tak to jest. Oczywiście, że możemy sobie ponarzekać, bo tylko tyle nam zostało, bo nikt nas nie posłucha, na pewno ten rząd. Powiedziałem, dopóki nie będzie co najmniej 100 tysięcy osób gotowych na wszystko, do tego nie będzie tutaj. Dlatego będzie tak, jak jest. Szanowni państwo, jutro jest piątek. Ja proszę o jakieś pytania, proszę państwa. Pytania proszę u mnie na Facebooku na privie, albo pod na profilu, albo poproszę albo na czacie, albo proszę państwa na czacie na KHT.eu. Ten czat ja najprawdopodobniej zamknę tutaj na Radio Kingu, bo to już idzie za daleko to wszystko troszeczkę. Oczywiście robię to ze strachu, proszę państwa, żebyście wiedzieli, ale przykro mi, ja też nie mogę sobie pozwolić na to, aby ktoś zawracał państwu głowę. Jutro zapraszam w piątek raz jeszcze, zapraszam państwa na Question Dance, żeby sobie pogadamy, porozmawiamy o czymś tam. Dobrze, no nie zamknę tego czatu, na Radio King też, nie ma problemu. No. Co pisze pani Odrejdel? Rządzący z pełną świadomością katastrofalnych skutków swojej decyzji brną dalej w tę za obrzydliwą koronawirusową chucpę. Ich działania, a zdrowym rozsądkiem, a zwłaszcza medyczną zasadą primum non nocere, mają niewiele wspólnego. Pani Odrejdel, oni, bo im nie zależy na dobru Polski, to jest ich Polska, a ich jest niewielu. Ich jest około, licząc całą karuzelę, to jakieś 100 tysięcy. Cała reszta jest zbędna. Oni przetrwają. I o to w tym wszystkim chodzi, pani Odrejdel. O to w tym wszystkim chodzi. No. No. Także widzicie państwo. Ja niestety będę się musiał ciągle stykać z różnego rodzaju. Dzisiaj też miałem dziwny telefon, gdzie ktoś tutaj przez Facebooka, ktoś tam przez Messengera dzwonił i nie mógł zrozumieć, że mnie naprawdę nie interesują badania, czy jakieś walkę wieczną z jakimś, jak to się nazywa, tą z jakimiś chorobami psychicznymi dokończonymi, co milion kobiet jest dotkniętych, borderline, aha, z jakimiś borderline'ami, że mnie to zupełnie nie interesuje, że tu chodzi o zwykłą i normalną, a ja swoich przypadków nie będę z tym wiązał i tak omawiał, bo to jest jedno zwykłe świństwo i tyle. I także ja się przyzwyczaiłem, proszę Państwa, także się nie martwcie. Nie zamknę tych czatów, ale naprawdę proszę Was, olewajcie również. Mnie tyle razy prosiliście, nie zwracaj uwagi, żebym nie zwracał uwagi i olewał. To ja też Was proszę. No. O, Mani ma pytanie na jutro, śmierć prezydenta Tanzanii. No to ciekawe, ciekawe, ale jutro sobie o tym pogadamy. A wiecie, że jutro jest Dzień Dobrego Łotra, czyli Dzień Janosika, Dzień Niedźwiedzia Gryzli i Międzynarodowy Dzień Szpinaku. Ja tam lubię szpinak. No. Aha. No, także, no niestety. Okej, okay, teraz proszę Państwa, marzec jutro mamy, Larysa, Teodor, Bazylii, Dyzma, Olga, Emanuel, Emanuela, Eutechiusz, Felix, Ludger, Manuela, Nicefor, Teodozjusz, Teodozy, Tworzymir, mają imieniny, więc wszystkiego najlepszego, proszę Państwa. Niech zostanie czat, zabraknie bodźców. Nie, nie, tu się pojawiają coraz częstsze rzeczy. Ja ten czat, dobrze, zostawiam ten czat. Zostawię ten czat. Nie mogę wszystkich ludzi za jednego... To nieważne, nie interesuje mnie po prostu. Nie interesuje mnie to, co on pisze. A wykładu w Łodzi też nie miałem, pamiętajcie, że też nie miałem wykładu w Łodzi. Szkoda, że profesor Machnikowski, autentyczny profesor, nie ma go tu na radiu i nie może odpowiedzieć. No. Ale par sześć. Nie chce, pisze co chce. Okej. Okay. Wszystkiego najlepszego. Do jutra. Przypominam, jutro jest Question and Answers o 20.30, a w sobotę pogadam o kolejnych filmach. No, no. A ja skończę taką piosenką zespołu Nauka o Gównie. Tak się zespół nazywa. Jest wspaniały, nikt go nie puszcza, ale jest naprawdę wspaniały zespół. Już kiedyś go puszczałem przecież. To Solidarność sprzedaje nas. Z płyty zresztą Słowa i Noże. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Do jutra.